Więc kontynuujemy nasze rozważania. W części drugiej skupimy się już od razu na obozie Epifanii jako klasie w boskim planie wieków. Myślę, że po części pierwszej jesteśmy przekonani, że różne klasy istnieją w boskim planie i że taka klasa jak obóz Epifanii jest w pełni uzasadniona i musi zaistnieć. Z chwilą, gdy przyjmiemy do wiadomości fakt, że w roku 54 zamknięto wejście na dziedziniec, wszyscy poświęcający się tam wejść już nie mogą, tym bardziej nie mogą wejść do świątnicy, gdzie zatem mieliby być. W obozie, poświęcony obóz Epifanii. Biblijne dowody istnienia tejże klasie. Mówię prawie, bo tam chyba jedną albo dwie pozycje ominąłem jako jakiś tam tekstik, który no, nawet nie ma go czym rozwijać i bez niego prawie samego nic nie wynika. Także są to, można powiedzieć, praktycznie jest na 100%. Nawet jeśli tam jakiś tekstik gdzieś, który ogólnikowo lekko do tego nawiązuje. Nie pamiętam nawet który, ale wiem, że jakiś jeden tekst pominąłem jako zupełnie nieprzydatny do naszego tematu. Także prawie wszystkie, a praktycznie wszystkie. Zaczniemy od, i teraz przyda mi tablica, którą właśnie w tym celu wcześniej przygotowaliśmy. Zaczniemy od pierwszego dowodu, takiego mocniejszego, tak żeby od razu przekonać tych, którzy jeszcze by mieli wątpliwości. Później podamy różne inne dowody, a zakończymy jednym z typów obrazów bardziej rozwiniętym, córki Salfaada. To bardzo mi się spodobał ten temat i tam go jemu poświęcę ze skwadra, bo 20 minut ostatniego tematu. Pokolenie Manasesa. Pierwszy dowód na obóz Epifanii. W tym celu narysujemy tutaj sobie na tablicy coś. Tu mamy zachód, a tu mamy wschód. Tu mniej więcej jest jakieś tam jeziorko Genezaret, a tu Jordan sobie płynie z gór basen, bo tam gdzieś w górze wypływa. Tutaj myślę, że się zetrze także i ze ściany. Gąbka nasza wszystko ściera. I ten Jordan sobie płynie, tak popatrzę na odcinek mniej więcej, żeby to było proporcjonalne. O! On sobie tutaj przepływa, wpada do tego jeziorka, a potem tutaj płynie i tutaj jest jezioro, morze, przepraszam, jezioro, Morze Martwe. MM. Morze Martwe. To jest zachód, to jest wschód. Część pokoleń była po zachodniej stronie, a część pokoleń była po wschodniej stronie Jordanu. Często używamy tego terminu po zachodniej, po wschodniej stronie Jordanu. Tutaj mniej więcej gdzieś koło Morza Martwego, tak podejrzę, był Ruben rozlokalowany po wschodniej stronie, pokoleniu Rubena. Nieco wyżej, tak mniej więcej w środku, był Gad i Manases, który był dziwnym pokoleniem, ponieważ był po wschodniej i po zachodniej stronie. Czyli Manasesa, ja piszę tutaj w ten sposób, zacznę od zachodniej, Manases. I Manases miał swoje dziedzictwo, swoją osiadłość na obu stronach rzeki, prawda? Czyli mieli najlepiej ze wszystkich, bo byli nad rzeką z jednej strony, nad rzeką z drugiej strony, także kraj z dostępem do morza. Bo inni mieli, bo jak byli blisko, no to jeszcze Gad czy Ruben też mieli tutaj, ale tylko z jednej strony. Jeśli mieli z dwóch, a inni dalej, to w ogóle nie mieli. Mieli najlepsze położenie. Taki jest mniej więcej układ. I tutaj natomiast po tej stronie wschodniej, jak widzimy od razu, Ruben, Gad i Manases, czyli dwa i pół pokolenia miało swoje dziedzictwo po wschodniej stronie. Z tego wniosek, że cała reszta pokoleń, czyli oprócz tych dwóch, dziewięć, prawda, pokoleń nam zostało, no i pół Manasesa, czyli 9,5 pokoleń miało swoje dziedzictwo po zachodniej stronie Jordanu. Prawda? I w ten sposób mamy 12 pokoleń Izraela rozbite na zachodnią bądź wschodnią stronę rzeki Jordan. Tak? Oni tam osiadłość mieli. Ruben przedstawia nam malutkie stawko jako pierworodny. Potem Gad, to wielka kompania, która miała, i te obydwie klasy mają dziedzictwo po wschodniej stronie Jordanu, bo wschód oznacza niebiańską fazę królestwa. Albo duchową niebiańską fazę królestwa. Więc oni mieli po wschodzie. Manases natomiast był po obydwu stronach. Strona zachodnia to ziemska faza królestwa, a wschodnia to niebiańska. Więc na niebiańskim mamy Rubena i Gada, wielką kompanię i malutkie statko, oraz Manases, który jest połowicznie. Pół Manasesa w ziemskiej fazie królestwa, a pół Manasesa w niebiańskiej albo duchowej fazie królestwa. Czyli z tej strony w nawiasie napiszemy MG, błonociano-godni, kawałek Manasesa, a tu napiszemy po tej stronie Manasesa poświęcony obóz Epifanii. W skrócie POE. Poświęcony obóz Epifanii po zachodniej stronie Manasesa, czyli w ziemskiej fazie królestwa. Inne pokolenia nas w tej chwili nie interesują, prawda? One mają tutaj również swoją działkę po zachodniej stronie Jordanu, czyli w ziemskiej fazie królestwa. Taki jest układ pokolenia Manasesa. Warto to sobie mieć w pamięci, bo często potem się bracia odwołują, prawda, wschód, zachód. strona południowa, zachodnia, strona wschodnia i często nie wiemy, jak to sobie wyobrazić. A mapka zawsze nam pozwoli mieć to bardziej wyobrazić. Widzimy, że dlaczego, jak to było, że tutaj zachód, to wschód, oni przyszli z tej strony pokolenia, prawda? Podbijali tą stronę wschodnią, zachodnią i się rozmieszczali tu albo tutaj. I teraz coś ciekawego w tym układzie. Bardzo ciekawe rzeczy, o których się często nie mówi właśnie. Bo tak wspominamy często o połowie Manetesa tu i tutaj, ale prześledźmy pewne szczegóły związane z zdobywaniem tychże ziem, a tam zobaczymy bardzo fajne rzeczy. Okazuje się, że 2,5 pokolenia Ruben, Gad i połowa Manasesa po wschodniej stronie najpierw podbiły swoje dziedzictwo. Nie najpierw na zachodzie, tylko najpierw ci na wschodzie podbili swoje dziedzictwo i mieli je w posiadłość. Natomiast później te 2,5 pokolenia miało obowiązek, zaraz będziemy o tym czytali, miało obowiązek pomóc zachodnim pokoleniom po tej stronie podbić ich dziedzictwo. Czyli zobaczmy, jak to ładnie pokazuje. Te pokolenia najpierw swoje dziedzictwo zdobywają, bo w wieku Ewangelii. A te pokolenia zachodnie później, w wieku tysiąclecia, dopiero swoje dziedzictwo uzyskują i miejsce w boskim planie. A ci mieli obowiązek im pomóc na takiej zasadzie, że gdyby nie pomogli, to ich dziedzictwo tracą. Czyli ci musieli im pomóc, żeby swoje dziedzictwo jak gdyby zapieczętować, chociaż wcześniej nie zdobyli, to ono miało stać się ich, dopiero po udzieleniu pomocy. I też wskazuje, jak te klasy, które w tego Ewangelii zdobywają, mają jak gdyby w planie Bożym zagwarantowaną przymus, jak gdyby, prawda? Wiadomo, że ich nie musiałby zmuszać, ale tak Bóg pisze, prawda? Że oni uzyskują zbawienie wieku Ewangelii z tym, że pomagają innym klasom, którzy będą później zdobywać swoje zbawienie, czy też połowie Manasesa tutaj zobą zapisani w tej chwili, jak my, czy też w światu ludzkości później, osiąść i zdobyć ich dziedzictwo. W tym celu odwołamy się do kilku tekstów Starego Testamentu, żeby to poprzeć. 4 Mojżeszowa, 32 rozdział, od 16 wiersza. Wtedy przystąpiwszy do niego, rzekli: obory, bydło i dobytkowi naszemu i miasto, i miasta dziadko naszym tu pobudujemy. Po wschodniej stronie, to mówią pokolenia po wschodniej stronie, które już tam sobie zdobiły swoje dziedzictwo. Ale sami zbrojnie, ochotnie pójdziemy przed syny izraelskimi, aż je zaprowadzimy na miejsce ich, a dziadki nasze będą mieszkały w mieście obronnych dla obywateli tej ziemi. Nie wrócimy się do domów naszych, które już mieli po wschodniej stronie Jordanu. Aż posiądą synowie izraelscy każdy dziedzictwo swoje, ale weźmiemy dziedzictwa z nimi za Jordanem i dalej, ponieważ przychodzi dziedzictwo nasze na nas z tej strony Jordanu na wschód słońca. Czytamy do 25. I rzekł im Mojżesz: jeśli uczynicie, coście rzekli, a pójdziecie zbrojno przed obliczem pańskim na wojnę i pójdzie każdy z was zbrojno za Jordan, przed oblicznością pańską, za Jordan, czyli tutaj, prawda, żeby pomóc tym, przed oblicznością pańską, ażby wypędził nieprzyjacioły swoje od oblicza swego i aż będzie poddana ziemia ona Panu, a potem się wrócicie potem do swojej wschodniej strony. I będziecie bez winy przed Panem i przed Izraelem, wtedy wam będzie ta ziemia za osiadłość przed obliczem pańskim. Ale jeśli tego nie uczynicie, oto zgrzeszycie Panu, a wiedzcie, że grzech wasz znajdzie was. Budujcie tedy miasta dziadkom waszym i obory bydłu waszemu, a co wyszło z ust waszych, uczyńcie. Wtedy rzekli synowie Gadowi, synowie Rubenowi do Mojżesza. Tak? Gadowie i Rubenowie. Mówiąc: słudzy twoje uczynią, jako Pan nasz rozkazuje. 5 Mojżeszowa, 3 rozdział. Od 18 do 20. I rozkazałem wam na on czas, mówiąc: Pan Bóg wasz dał wam tę ziemię, abyście ją dziedzicznie posiedli, znowu właśnie do wschodnich, do Gada i do Rubena, abyście ją dziedzicznie posiedli, a tak zbrojną pójdziecie przed bracią waszą, syny izraelskimi, wszyscy mężowie duzi, tylko żony wasze i dziadki wasze i bydła wasze, gdyż wiem, że dobytku siła, czyli dużo macie, zostaną w mieście waszych, które wam dał, aż da odpoczynek Pan braci wasze jako i wam, że i oni posiądą ziemię oną, którą Pan Bóg wasz daje im za Jordanem. Wtedy się wróci każdy do osiadłości swojej, którą wam dał. I na koniec Jozue 1. Od 12 do 15. Rubenitom też i Gadytom i połowie pokolenia Manasesowego rzekł Jozue, mówiąc: pamiętajcie na słowo, które wam rozkazał Mojżesz, sługa pański, mówiąc: Pan Bóg wasz sprawił wam odpocznienie i dał wam tę ziemię. Żony wasze, dziadki wasze i bydło wasze niech zostaną w ziemi, którą wam dał Mojżesz z tej strony Jordanu, na wschodzie. Ale wy pójdziecie zbrojnie przed bracią waszą, wszyscy duży w sile, a będziecie ich posiłkować. Aż odpocznienie sprawi Pan braciom waszym jako i wam, a oni posiądą ziemię, którą im daje Pan Bóg wasz. Potem się wrócicie do ziemi osiadłości waszej, a będziecie ją trzymać, które wam dał Mojżesz, sługa pański, z tej strony Jordanu na wschód słońca. Troska Boga o wszystkich z rodziny ludzkiej. Zbawienie wieku Ewangelii, ale jak troszczy się o to, żeby tamci, którzy nie zyskali zbawienia, mogli swoje uzyskać i ci im pomagają. Pomagają im już z fazy duchowej. Gdyż oni razem z naszym Panem będą świat ludzkości prowadzić do zdobywania swojej ziemi, której wieku tysiąclecia w królestwie, aby także i oni swoje dziedzictwo posiedli. Tyle na temat pokolenia Manasesa. Większość będziemy bardzo krótko omawiać, bo jest ich sporo, a jeden córki Salfada chciałbym potraktować szczegółowo. Drugi dowód to królowa Saby. Miałem kiedyś taki wykład w Lublinie, niektórzy z badactwa, którzy kiedyś byli w Zborze Lubelskim, pewnie go słyszeli. Więc nie będę teraz w ogóle o ten temat za bardzo opowiadał. Powiem tylko, królowa Saby przyjechała do Salomona podziwiać jego wielkiej mądrości. Salomon to brat Johnson, który w swoich mądrościach wyłożył nam całe wspaniałe rzeczy. To, co ja dzisiaj mówię, to właśnie od niego. Królowa Saby przyszła z ziemi dalekiej, nie była z Izraela. Pokazuje tutaj, że że przedstawia klasę niespodobnych z ducha, którzy przychodzą do Salomona, brata Johnsona. Oczywiście brat Johnson już nie żyje, gdy obóz Epifanii się pojawił, ale przychodzimy my, członkowie tego obozu, do brata Johnsona w jego pismach, w jego naukach, które pozostawił i rozkoszujemy się mądrościami, które on pozostawił. Tak jak królowa Saby rozkoszowała się mądrościami, jakie Salomon uwidaczniał. Obóz Epifanii przychodzi do brata Johnsona, czyli widzimy od razu, że królowa Saby pokazuje tę część obozu Epifanii, która jest w ruchu Epifanii, bo inni nie mają kontaktu z Salomonem. Chociaż wiemy, że jako uświęceni mogą być w tejże klasie obozu Epifanii, ale nie są pokazani w królowie Saby. Pozbawieni są mądrości Salomona. Wielka dla nich strata, dla tych, którzy są w obozie Epifanii, ale nie znają praw epifanicznych, nie są pokazani oczywiście w tym obrazie. Także widzimy, że nawet małą część obozu Epifanii, która jest w ruchu Epifanii, Bóg ceni i pokazuje ją w oddzielnych nawet typach. Na przykład królowa Saby tylko pokazuje tę część obozu Epifanii w ruchu Epifanii. Tak się składa dziwnie, że nawet jeżeli typy biblijne nie obejmują całości danej klasy, tylko pokazują jej fragment, to zawsze pokazują jej fragment w ruchu prawdy, tej prawdzie, którą Bóg podaje. Tak było brata Rosella, Johnsona, teraz w tej chwili jest. A niektóre typy pokazują obóz Epifanii ogólnie. Ale nawet jak pokazują obóz Epifanii ogólnie, to zwykle obóz Epifanii w ruchu prawdy i w ruchu epifanicznym jest także tam uwzględniony. Czyli najczęściej wszystkie typy biblijne obejmują daną klasę w ruchu prawdy, czy to kiedyś parauzyjnym, czy teraz epifanicznym, a niektóre obrazy obejmują klasę ludu Bożego także i poza. Ale wtedy ta część, która jest w ruchu prawdy, nie jest z tego wyłączona. Co to dzisiaj też zobaczymy później. Tyle o królowie Saby, to temat jest oddzielny, cały wykład na ten temat mam, albo można sięgać do literatury prawdy. To tylko wymieniam jako dowód królowa Saby, taka postać, to na obóz epifanii pokazuje. Trzeci dowód to Madan, trzeci syn Ketury. Z Galatów 4 rozdziału możemy się dowiedzieć czegoś na temat żon Abrahama. Galatów 4, 22 do 31. Albowiem napisano, iż Abraham miał dwóch synów, jednego z niewolnicy, a drugiego z wolnej. Lecz ten, który był z niewolnicy, według ciała się urodził, a który z wolnej, według obietnicy. Przez co znaczą się inne rzeczy. Zwróćmy uwagę, jak Paweł tutaj czarno na białym mówi. Miał dwie żony, dwóch synów, ale to nie o to chodzi, że miał żony i dwóch synów. To oznacza inne rzeczy. I teraz wyjaśnia. Czarno na białym. Albowiem to są one dwa przymierza. Jedno z góry synajskiej, które rodzi w niewolę. To jest Agar. Czarno na białym, wprost, żadne typy i antytypy. Chociaż mówi o typach i antytypach, ale mówi wprost. Że Agar oznacza przymierze, które rodzi w niewolę i jest tą przymierzem z góry synajskiej. Albowiem Agar jest góra Synaj w Arabii, a stosuje się do niej teraźniejsze Jeruzalem, bo jest z niewoli dziadkami swoimi. Tak? Mowa o przymierzu zakonu i o jego sługach. Lecz ono górne Jeruzalem, wolne jest, które jest matką nas wszystkich. Mówi o przymierzu Sary i jej sługach. Albowiem napisano, rozwesel się niepłodna, która nie rodzisz, porwij się, a zawołaj, która nie pracujesz w porodzeniu, bo ta opuszczona wiele ma dziatek, więcej niż ta, która ma męża. Tak? Opuszczona ma więcej, dla Żydów pod zakonem było więcej niż bożskiego ostatka. My tedy, bracia, tak jako Izak, jesteśmy dziadkami obietnicy. Od razu się podstawia, że my jak Izak jesteśmy, czyli Izakiem. Ale jako na on czas ten, który był się urodził według ciała, prześladował tego, który się urodził według ducha, tak i teraz. Tak zawsze jest, prawda? Nominalni zawsze prześladują prawdziwych. Ale co mówi pismo? Wyrzuć niewolnicę i syna jej, albowiem nie będzie dziedziczył syn niewolnicy z synem wolnej. A tak, bracia, nie jesteśmy dziećmi niewolnicy, czyli przymierza zakonu, ale wolnej, czyli w Sarze pokazanej. Dzieci Abrahama w Sarze, a nie dzieci Abrahama w Agarze. I wyraźnie z tego wynika, że Sara i Agar reprezentują dwa przymierza, prawda? I dzieci reprezentują tych, którzy się w tym przymierzu urodzili. No mamy powiedziane wyraźnie czarno na białym. Prawda? Ismael to cielesny Izrael, a Izak to Chrystus. No bo Chrystus głowa i ciało. Chrystus wieloskładowy Chrystus. Ta prawda, która za czasów Pawła okazała się być na czasie. Wiemy z pierwszej Mojżeszowej 25 rozdziału, że po śmierci Sary Abraham miał jeszcze trzecią żonę, prawda? Agarę wygonił, zgodnie z poleceniem. Sara mu zmarła, ale miał trzecią żonę jeszcze, Keturą, z którą miał sześcioro dzieci. Znaczy, to jeszcze nic nie znaczy. Paweł już nie mówi o tej Keturze, a jeszcze zobaczcie Ketura i sześć, bo prawda nie na czasie. Paweł sobie zostawił Keturę i sześć dzieci. No bo kogo, komuż miał, co by napisał o sześciu dzieciach Ketury wtedy? Nic z tego nie było, nie wypełniało się jeszcze. To się miało dopiero zacząć dużo, dużo lat po nim, w naszych czasach, u końcu wieku. Więc Paweł nie napisał na temat nic. Ale w Biblii mamy napisane sześć synów Ketury i w odpowiednim czasie ta prawda miała zabłysnąć. Ale Paweł jej nie wyłożył, bo nie była w jego czasach na czasie. Zatem, skoro Abraham miał te dwie żony pierwsze i dzieci, które się narodziły, to co się narodziło Bogu z tych przymierzy, Izrael cielesny i Chrystus głowa i ciało, to z tego logiczny wniosek, że Ketura także musi coś reprezentować. Od razu z tego też logiczny wniosek, że jeżeli mamy przymierze zakonu, które rozwinęło cielesny Izrael, pokazane w jednej żonie, mamy przymierze Sary, które rozwinęło duchowy Izrael w drugiej żonie, no to dla Ketury zostało nowe przymierze, które rozwija sześć innych jeszcze klas. I to przymierze ma być zawarte po tych dniach, prawda? Po wieku żydowskim i po wieku Ewangelii. Gdy już przestaną działać i przymierze Agary, i przymierze Sary. Po tych dniach będzie przymierze następne. Dodatkowym potwierdzeniem, że Ketura przedstawia nowe przymierze, jest to, że Izajasz w rozdziale 60 mówi o wieku tysiąclecia. Zobaczmy. Izajasz 60, wiek tysiąclecia jest tam opisywany. I tenże Izajasz w 6 wierszu tego rozdziału wspomina syna i wnuka Ketury jako obecnego w tymże miejscu, w wieku tysiąclecia. Cóż oni by tam robili? Obfitość wielbłądów okryje cię, także dromedarze z Madian, tak? Madian, syn Ketury, i z Efy, i wszyscy ci przyjdą z Saby, złoto i kadzidło przyniosą, a chwały pańskie opowiadać będą. Tak? Madian to syn Ketury, a Efy to i Efa i Saba, nie wiem, co być Efy i Saby, jak to odmienić, prawda? Mamy z Efy. Więc Efa i Saba to są wnuki Ketury, a Madian syn Ketury. I mówią, że oni tam będą i przyniosą pewną chwałę, czyli reprezentują jakieś klasy, które tam będą i Bogu chwałę przyniosą swoją doskonałością. Zatem poświęćmy chwilę uwagi wszystkim potomkom Ketury. Pierwsza Mojżeszowa 25:1-4 odczytywał nie będę, ale tam mamy napisanych wszystkich sześciu synów Ketury. Zamran przedstawia 70 najwybitniejszych starożytnych młodzianogodnych. Joksan, resztę starożytnogodnych i młodzianogodnych. On tam miał jeszcze potem dwóch synów, Sabę i Dedana, to w rozbiciu właśnie na starożytnogodnych i na młodzianogodnych, a Dedan jeszcze miał trzech synów, czyli trzy pododdziały młodzianogodnych. Nie będziemy się z tym wchodzili. Madan, trzeci syn, to właśnie poświęcony obóz Epifanii. Potem mamy Midian, on miał pięciu synów jeszcze, to znowu Midian to są usprawiedliwieni Żydzi i jego w pięciu podgrupach, pięciu jego synów. Oni, jak się poświęcą, ci Żydzi, będą pierwszą grupą poświęconego obozu tysiąclecia, już nie Epifanii. Potem był piąty Jezbok, usprawiedliwieni z Pogan i Suach, nieusprawiedliwieni i z Żydów, i z Pogan. Sześciu synów. W sumie mamy podane imiona 16 potomków Ketury. Dzieci, wnuki i prawnuki. To mówiliśmy, prawda? Niektórzy mieli swoich synów, na przykład Joksan miał Dedana, a Dedan jeszcze miał trzech synów. Czyli Joksan syn, Dedan wnuk, a trzech synów Dedana to prawnuki Ketury. 16 imion, czyli tam mamy zbawionych w wieku tysiąclecia rozbitych na 16 różnych podgrup. Oczywiście nie ma sensu to wnikać, tylko tak wspomniałem. Nazwę tu swoje obóz Epifanii, trzeci syn Madan. Cóż Paweł na temat Netynejczyków? Kolejny dowód na istnienie tejże klasy to Netynejczycy. Netynejczyk oznacza oddany albo poświęcony. Zostali ustanowieni przez Dawida, żeby pomagać Lewitom. Nie będę czytał, ale Ezdrasz 8:20 mówi o ustanowieniu Netynejczyków jako pomocników do pracy Lewitów. Oni im pomagali, zauważmy, nie w obozie, a nie na dziedzińcu. Chociaż pomagali Lewitom, to nie wchodzili na dziedziniec i tam im w usłudze dziedzińcowej pomagali, ale w obozie. Są w Biblii wymienieni aż 18 razy. Bardzo licznie powrócili z niewoli babilońskiej. Co jest niezwykłe, bo wiemy, że Żydzi bardzo nielicznie powrócili z niewoli babilońskiej. W sumie dwa pokolenia. Liczniej, a z pozostałych to prawie nikt. Prawie nikt. Ci Netanijczycy nie byli najwyraźniej Żydami. Pochodzili z jeńców wojennych wcześniej tam gdzieś podbitych i byli ich potomkami. Wskazują na to ich żydowskie imiona, nie żydowskie imiona. Kto by chciał zobaczyć ich imiona, to niech sobie zajrzy do Ezdrasza 2. Nie będę czytał znowu, bo nie będziemy udowadniać, że imię jest nieżydowskie, prawda? To myślę, można przyjąć na wiarę, a kto nie wierzy, to Ezdrasz 2, 43 do 54. Poda wymienia różne wiele imion Netynejczyków, którzy wrócili z niewoli i te imiona są całkowicie tak nieżydowsko brzmiące. Stąd wnosimy, że byli to właśnie potomkowie jeńców wojennych, wcześniej podbitych i oni tak po prostu przy Żydach trwali i byli w sumie lepsi może niż niektóry Żyd. Ci mieszkali na pagórku Ofel, Netynejczycy, to o tym widać w Nehemiaszu 3.26 oraz 11.21. Prawdopodobnie zasymilowali. Złączyli się z Żydami, bo w Nowym Testamencie już nie ma mowy o Netynejczykach. Nikt o nich, ani Jezus, ani żadnych innych śladów nie ma w tej grupie, prawda? Samarytanie wciąż byli, a na przykład Netynejczycy nie. Prawdopodobnie całkowita nastąpiła asymilacja z narodem żydowskim. Netynejczycy obejmują wszystkich pomocników lewitów, nie tylko obóz Epifanii. Obóz Epifanii, poświęcony obóz Epifanii, jest częścią grupy Netynejczyków. Oni także obejmują każdego innego z poświęconych, usprawiedliwionych, a nawet nieusprawiedliwionych, bo też bardzo szeroka klasa, którzy świadczą pomoc, jakąkolwiek pomoc grupie lewitom, klasom lewickim. Więcej o Netynejczykach nie będę mówił, bo to znowu oddzielny temat. Ten temat jest często poruszany w naszej literaturze. Dużo jest tematów, artykułów o Netynejczykach. Przechodzę do piątego dowodu. Ofel, pagórek Ofel. Piąte wzniesienie Jerozolimy. Oprócz tych czterech głównych, na nich, jak mówiliśmy wcześniej, mieszkali Netynejczycy na pagórku Ofel. Niedaleko świątyni było położone, blisko mogli mieć do pracy. Jest jednym ze wzniesień, które według psalmu 72:3 mają przynieść pokój i sprawiedliwość, że góry i pagórki przyniosą ludowi pokój i sprawiedliwość. I oni także, obóz Epifanii, należy do jednego z tych pagórków, właśnie do tego piątego wzniesienia, które było położone niedaleko świątyni, zamieszkały przez Netynejczyków, pasują do siebie te dwa obrazy, bo Netynejczycy, pomocnicy lewitów, zamieszkiwali pagórek Ofel. I to tyle na ten temat, więcej nie mówię. Szósty dowód, Mirtys i Izajasza 41:19. To odczytam. Mirty to pewnie jakieś rośliny. 41:19. Nasadzę na puszczy cedrów, akacje, mirty i oliwnych drzew. Nasadzę pustynię jedliną, sosną i bukszpanem. No i co tutaj takiego dziwnego napisane, prawda? Czyżby Bóg opisywał, jakim będzie dobrym ogrodnikiem? No bo na pewno mu nie o to chodzi. Tak jak nasz Pan sięgał po różne ogrodnicze obrazy, żeby coś przekazywać, tak tutaj Bóg mówi. Tą pustynią, tą puszczą jest stan upadłej ludzkości. Grzechu. Jak puszcza. Ale on tą puszczę nasadzi różnymi zbawionymi kosami ludu Bożego. I mirty, to jest poświęcone obóz Epifanii. Nasadzę na puszczy cedrów, cały świat ludzkości. Akacje to kwasy, ta klasa ogólnie. Potem mirty, obóz Epifanii i oliwnych drzew, maluczkie statko. Nasadzę pustynię jedliną, klasa godnych, starożytnych, sosna, wielka kompania i bukszpan młodocianogodni. A to nas nie interesują. Mirty także tam będą rosły. Czyli znowu, świat ludzkości pokazany tutaj w drzewach, które zastąpią stan puszczy, w jakim teraz rodzina się znajduje. Upadku, pustyni, puszczy, gdzie wyschło wszystko i ludzkość upadła. Siódmy dowód to panny. Panna to poświęcona. O, tak? Nie jest, jest panną, czystą. Oznacza w Biblii poświęcone jednostki Bogu. Pieśni 6-7. Mamy podane, że było ich bez liku. Pieśni 6-7. Pieśń nad pieśniami. Aczkolwiek jest 60 żon królewskich, a 80 założnic, a panien bez liczby. 60 żon królewskich to są grupy wielkie kompanii. 80 założnic, młodocianogodni, a panien bez liku. Tak? Panien bez liczby, bez liczbu, poświęcony obóz Epifanii. I dalej ósmy mówi, wszakże jedna jest gołębica moja, uprzejma moja, jedynaczka u matki mojej, bez mazy i tak dalej. Malutkie statko, prawda? To jest pokazane. Znowu mamy różne klasy ludu Bożego. Ta jedna, jedyna, malutkie statko, ale jeszcze jest 60 żon królewskich, wielka kompania, założnicy Monesiana Godni, panny bez liczb, bez liku, poświęcone obuze pisanie. Koniec dowodu panien, ósmy dowód, Trzebieńcy, Izajasz 56:3. Niech wtedy nie mówi cudzoziemiec, który przystaje do Pana, mówiąc, zaiste Pan mnie odłączył od ludu swego. Niech też nie mówi trzebieniec o tym, ja drzewo suche. Trzebieniec. Kim byli ci... Może najpierw zanim o tych trzebieńcach. Mamy ten właśnie moment także od cudzoziemców. Z innych tematów wiemy, że cudzoziemiec przedstawia młodociano godnie. Dlaczego oni są cudzoziemcami? Nie są zrodzeni w ziemi. To pokazuje ich brak spłodzenia w ducha, z ducha. Nie urodzeni w ziemi izraelskiej, nie spłodzeni z ducha, ale cudzoziemcy przyszli do tego. Czyli właśnie przychodzą do prawdy, ale jak gdyby nie są tymi prawdziwymi Izraelitami, ponieważ nie mają spłodzenia z ducha. I Bóg mówi do tego cudzoziemca młodociano godnego, żeby nie mówił, że Pan go odłączył od ludu swego. I bo potem mówi, albowiem tak mówi Pan o trzebieńcach, którzy by przestrzegali sabatów moich i obrali to, co mi się podoba i trzymali przymierze moje, że im dam w domu swym i między murami moimi miejsce, a imię lepsze niżeli synów i córek. Synów i córek oczywiście restytucji, nie synów i córek wielkiej kompanii Wolskiego Statka. Pamiętajmy, że synowie i córki oznaczają w Biblii czasami Wolskiego Statka z wielką kompanią, a czasami siadą z kości. Czyli chodzi o synów i córki z Joela 2.28, a nie z tych na przykład z pierwszego Koryntów. A co do ziemców, którzy by przystali do Pana, aby mi służyli, a miłowali imię Pańskie, będąc u Niego zasługi, wszystkich przestrzegających sabaty, aby go nie splugowili i zachowających przymierze moje, tych przywiodę na górę świętobliwości mojej, a uwesele ich w domu modlitwy mojej. I tak dalej, i tak dalej. Czyli Bóg pociesza dwie klasy ludu Bożego, cudzoziemców, młodociano godnych, urodzonych poza Izraelem, czyli niespłodzonych z ducha, że jeżeli niech się nie martwią tym, czy nie są spłodzeni z ducha i może Bóg nie ma dla nich nic do zaoferowania, ale jeżeli tylko będą przestrzegali tego, co Bóg im daje, to ma dla nich Bóg miejsce. I oddzielnie się zwraca do trzebieńców. Powiedzieliśmy, że trzebieńcy to obóz Epifanii. Także piękne są określenia biblijne, prawda? Takie przemawiające. Cudzoziemiec, niezrodzony z ducha, czyli niezrodzony w ziemi, niespłodzony z ducha. A trzebieniec? Trzebieniec to inaczej. Eunuch albo rzezaniec. Byli to ludzie, którzy zostali wykastrowani i nie mogli mieć potomstwa. Obóz Epifanii wykastrowany nie może mieć potomstwa. Jak to przykre, prawda? Ale o co tu chodzi? Ta nazwa jest bardzo wymowna. Bardzo jest bardzo wymowna. Może najpierw trzeba powiedzieć historycznie o tych trzebieńcach. Ci trzebieńcy to też nie byli Żydzi, bo Żydzi nikogo nie kastrowali. To byli prawdopodobnie ludzie, którzy wcześniej byli w niewoli u innych narodów. Tamci ich wykastrowali, żeby się nie rozwijali w narodach tamtych innych, żeby im tutaj wroga, prawda, nie przebywało, tylko żeby jako niewolnicy służyli do końca swojego życia, potem umarli, no i koniec, prawda, żeby nie było po nich śladu, bo to zawsze jest niebezpieczne, prawda. Izrael poszedł do Egiptu i co się, jak się rozrodził, rozrósł, prawda, więc inne narody być może się tego bały i swoich takich ludzi, jeńców, kastrowali. Ci później byli, dostali się do, prawda, do niewoli może żydowskiej, czy też przyszli, prawda, uciekli, no ale stowarzyszyli się, złączyli z Izraelem. No i teraz ci też martwią się, że tutaj dla nich nic nie ma, bo to w ogóle raz, że cudzoziemca, jeszcze wykastrowani, prawda, nie są zdolni do zapoczątkowania życia. I obóz Epifanii jest pokazany w trzebieńcach. I jak pięknie to dowodzi tego naszego wywodu z objawienia 22:11. Obóz Epifanii. O, tutaj. Wszyscy poświęceni w obozie, członkowie obozu Epifanii, bo droga na więzienie zamknięta, tym bardziej zamknięta do świątnicy. Z jakiego punktu widzenia obóz Epifanii jest trzebieńcem? Sama ta nazwa jest dowodem na to, że tu i tu już wejść nie można. Ponieważ obóz Epifanii nie może zapoczątkować duchowego życia u nikogo, kto by się stał lewitą lub kapłanem. To nie znaczy, że nie może nikogo innego do prawdy przyprowadzić. Może, ale ze swojej własnej klasy. Z punktu widzenia wieku Ewangelii, a to jest te główne klasy wyborcze, klasa obóz Epifanii, pojawiła się po roku 54, nie może przeprowadzić do prawdy nikogo, czyli nie może zapoczątkować duchowego życia. W nikim, kto byłby wybrany w wieku Ewangelii do klasy lewickiej czy klasy kapłańskiej. Bo te dwie klasy zostały już zakończone i nie ma możliwości. I z tego punktu widzenia obóz Epifanii jest trzebieńcem. Czyli to pokazuje, ta nazwa pokazuje, na jakim etapie pojawia się ta klasa ludu Bożego. Jeśli ktoś nie przyjmuje faktu, że istnieje taka klasa, to niech wyjaśni cudzoziemca, dla którego Bóg ma jednak łaski, niech wyjaśni trzebieńca, dla którego Bóg ma łaski. Kim oni są? Przecież nie ma ludzkim statkiem. i wielką kompanią.
Ale miejsce dla nich Bóg ma? I mówi, lepsze niż dla mnie mniej synów i córek. Czyli jak gdyby nawet ma ponad tych, którzy kiedyś, oczywiście nie jestem maluszy tak jak mówiłem, prawda? Ponad tych, którzy są mi nagoni wyższymi niż synowie córki pracy restytucyjnej. Bo ma dla nich lepsze miejsce niż dla synów i córek z restytucji. A więc jakaś klasa poniżej tej zrodzonej w Izraelu, spłodzonej z ducha, ale wyższa, te dwie klasy, prawda, tu ziemię z trzywieńcem razem, ale wyższe od klas restytucyjnych. No ale zawsze można zlekceważyć to. Tak ci, którzy się nie chcą przyjmować prawdy, to mają, to jest ich jedyny sposób, nie ma innego wyjścia, lekceważenie. I mówić, że to nic nie znaczy. Bo tak sobie Bóg napisał, żeby więcej było do czytania. Bo ludzie nie mają czasu, to je poczytają. Jeden rozdział, drugi rozdział, tu trzewienie, tu ziemię, prawda? A że nie rozumieją, no to tracą zainteresowanie. I dlatego, że nie rozumieją prawdy, tak sobie Bóg napisał, nie wiadomo po co, nic z tym nie widzą, to w ogóle je nie czytają. Także sama nazwa trzebieńcy jest bardzo wymowna i mówi, że kiedy się ta klasa pojawi, kimkolwiek by ona nie była, to nie będzie już możliwości wejścia do lewitów i do kapłanów. Trzebieńcy, już nikogo z lewitów, ani z kapłanów do prawdy nie przyprowadzicie. Ale nie znaczy, że innych ze swojej klasy nie możecie przeprowadzić. Możecie. Dowód dziewiąty to Miriam. Wiemy, co to była Miriam. Siostra Mojżesza prowadziła kobiety żydowskie w pieśni takiej chwały albo w pieśni zwycięstwa, gdy zastępy faraona zatopione zostały, a Izraelici przeszli na drugą stronę. Mojżesz w tym obrazie przedstawia Jezusa i Kościół, tak? Którzy są kompozytorami tejże pieśni chwały. Mężczyźni, którzy tam brali udział w śpiewie, bo też ona prowadziła, także mężczyźni się przyłączyli, to są starożytni Młodzianogodni oraz wielka kompania, którzy będą także uczestniczyli w tym śpiewie, oczywiście z fazy duchowej. To nie wiadomo, nie chodzi o śpiew literalny, tylko o radość. Natomiast Miriam to są klasa kwasi wybranych, a głównie obozy Epifanii, bo któż poprowadzi w klasie wybranych ten pieśń chwały, tą radość. Inne kobiety to inni ze zdwojonej ludzkości, którzy wezmą udział tejże radości. Tak jak mówi objawienie 5.13, ta pieśń Miriam, ta pieśń z okazji tego zwycięstwa, przejścia na drugą stronę, jest pokazana w objawieniu 5.13, a wszelkie stworzenie, które jest na niebie, na ziemi i pod ziemią i w morzu i wszystko, co w nich jest, słyszałem, mówiące siedzącemu na stolicy i barankowi, błogosławieństwo i cześć i chwała i siła na wieki wieków. To jest ta sama pieśń, którą śpiewała Miriam, który ona prowadziła tutaj na ziemi, w wielkiej fazie królestwa, chociaż nie ona była jej kompozytorem. Dowód 10 to synowie z Joela 2,28 i Izajasza 63,4. Może mam Izajasza, nie wiem, czy te co mają też, ale ja mam Izajasza blisko, to zacznę od tyłu. Izajasz 60, wiersz 3 i 4. I będą chodzić narody w światłości Twojej, a królowie w jasności, która wejdzie nad Tobą, nad Chrystusem, głowem i ciałem. Podnieś wokoło oczy Twe, a spojrzyj. Ci wszyscy, którzy się zgromadzili, pójdą do Ciebie. Synowie Twoi z daleka przyjdą. Kwasi wybrani, z obozem Epifanii. A córki Twoje, świat ludzkości, przyjdzie przy boku Twoim chowane będą. Tak jest mowa o tych dwóch klasach ze świata ludzkości. Kwasi, czyli ci, którzy jakoś wyższy poziom do świata ludzkości mają i cała reszta świata ludzkości przyjdą do Chrystusa, głowy i ciała i będą chowane przy ich boku. Bo oni przecież są Rubenitami i Gadytami, którzy muszą pomóc tym zdobyć ich dziedzictwo, tak jak mówiliśmy w pierwszym naszym dowodzie. A Joela 2,28 to wszyscy znamy na pamięć. Cóż tu można tam powiedzieć, ale czemuż nie mamy sobie przeczytać. Joela 2,28. Wiemy o tym, że tam jest odwrócona kolejność. Wiersz 28 mówi, a potem wyleje ducha mego, a to potem jest po tym, co się stanie w wierszu 29. Czyli najpierw powinien być wiersz 29 czytany. Nawet i na sługi i na służebnice wyleję one ducha mego, czyli kościół, wielką kompanię, sługi i służebnice, a potem po tym wylaniu na sługi, na służebnicę, wyleje ducha mego na wszelkie ciało, a tak, czyli ogólne stwierdzenie, że już na wszelkie ciało, nie tylko dla ograniczonej grupy, tak jak wieku Ewangelii, ale potem jest to wszelkie ciało rozbite. A prorokować będą synowie wasi i córki wasze, tak? Synowie to kwasi, a córki to poganie, nawet ci nie wybrali nic. Starcom waszym się śnić będą sny, a młodzieńcy wasi widzenia widzieć będą. To wiemy, jakie to są dwie pozostałe klasy starców i młodzieńców. Tu już kiedyś o tym mówiłem, ale przypominam, że przyjmiak nie powinien być na, tylko dla. A potem wyleje ducha mego dla wszelkiego ciała, a w wieku Ewangelii też duch był wylewany dla sług i dla służebnic. Bo wylanie ducha na wszelkie ciało oznaczałoby, że wszyscy posiądą ducha Bożego i wszyscy będą udoskonaleni. Podczas to wiemy, że będzie kata wtórej śmierci. Tak i ze sługi służebnic. W wieku Ewangelii też była kata wtórej śmierci, nie wszyscy byli w orocznym statku, czyli ostatecznie wielkiej kompanii. Dlatego Bóg nie wylewał na nich ducha swego, tylko dla nich. Przyjmek dla powinien być dobrym tłumaczeniem dla skorzystania przez te klasy, a potem dla wszelkiego ciała, żeby i wszelkie ciało mogło skorzystać. Dowód 11. Czyste zwierzęta w Arce Noego. Jak wiemy, że Arka to przymierze Abrahama. Było tam 4 pary ludzkie, one przedstawiają te klasy prawdziwie wybrane, tak? Czyli wiemy, że Noe ze swoją żoną przedstawiają naszego Pana z Kościołem, Sem z żoną wodzów, bo znaczy mąż przedstawia wodzów, tak jak no, w przypadku Noego to samego naszego Pana, bo on jest wodzem, tym jedynym, takim głównym, a w pozadku innych klas, które nie mają już takiego jednego głowa, wodza głównego, tylko Jezus nad wszystkimi, a w klasach tych poszczególnych no to są wodzowie, a żona to członkowie, czyli prawda, Sem z żoną to wodzowie i członkowie starożytnogodnych, Jafet z żoną to to samo dla wielkiej kompanii, a Ham dla, z żoną dla młodej synagogi. Ale były tam też zwierzęta czyste w arce i nieczyste, które też przeszły przez ten potop, prawda? Czyli zwierzęta czyste to są właśnie kwasi z obozami Bifitani, a nieczyste świat ludzkości, który także będzie miał zbawienie, oczywiście nieczyste naraz. Ale to pokazuje wszystkie te klasy, które kiedykolwiek uzyskają zbawienie. Ci, którzy giną w potopie, to członkowie, w której śmierci. Znowu, ci, którzy kiedykolwiek wypadną, w którą śmierć nie poszli, czy do wieku Ewangelii, jeżeli byli z klasy Noego z żoną, czy też Jafeta z żoną, czy też pozostały klas, wtedy idą do tego, giną w tym podobie w wieku tysiąclecia. Dowód 12 to syna Gorlica i Gołąb z ofiary Abrahama, pierwsza Mojżeszowa, 15 rozdział. Od wiersze 7 do 10. I rzekł do niego, ja Pan, którym cię wywiódł z Ur Chaldejskiego, abym ci dał ziemię tę w osiadłość. Zatem rzekł Abraham, Panie Boże, po czym poznam, iż ją odziedziczę? I odpowiedział mu, weźmij mi jałowicę trzecioletnią i kozę trzecioletnią i barana trzecioletniego i synogarlicę i gołąbiątko. Wziął wtedy wszystko to i rozciął na poły, a jedną część położył przeciw drugiej, ale ptaków nie rozcinał. Mamy 3 zwierzęta i 2 ptaki w ofierze tutaj wymienione. W sumie 5 klas. 3 zwierzęta i 2 ptaki, w sumie 5 klas, które są dla Pana oddzielone od czasu zawarcia przymierza Abrahama aż do czasu zapieczętowania, uwaga, ostatniego członka malutkiego statka. Bo zauważmy, że pytanie Abrahama jest, Panie Boże, po czymże poznam, iż odziedziczę ziemię, którą mi obiecałeś? Czyli on tutaj nie pyta o realizację obietnicy, tylko po czym poznam, że już ją będę miał, ale po czym poznam, iż ją odziedziczę? Jaka będzie dla mnie gwarancja? Kiedy ta gwarancja będzie dla mnie dostępna, że ja odziedziczę to, co mi obiecałeś. To poznanie, iż to, co się odziedziczyło, iż to, co Bóg obiecał, będzie na pewno dziedzictwem Abrahama, stało się wtedy, kiedy ostatni członek królewskiego statka został zapieczętowany. Ten obraz nie pokazuje ani obozu Epifani, ani obozu cianogodnych, ponieważ wtedy tej klasy nie było, gdy ostatni członek królewskiego statka był zapieczętowany, czyli rok 1914. Bo to było gwarancją dla Abrahama, iż odziedziczy to, bo zostało zakończone wybranie głównej klasy. Po czym, że poznam, iż ją odziedziczę. A poznasz ją po tym, że ostatni członek malutkiego statka tej klasy głównej wyborczej zostanie spłodzony z ducha. Dlatego mamy tutaj w tych zwierzętach jałowica, starożytnogodni, koza, wielka kompania, baran to Chrystus. A 2 ptaszki, synogarlica i gołąb przedstawia klasę kwasi wybranych, która była na przestrzeni całego wieku Ewangelii, nie tylko po roku 54, bo mówiliśmy, że usprawiedliwieni z wiary, tak? A nie poświęceni, to tą klasę kwasi wybranych stanowili już od dawna. Czyli synagogowie są to Żydzi, którzy byli Żydzi częściowo wierni przymierzu Abrahama i przymierzu zakonu, ale się nie poświęcili, no a gołąb to z pogan, usprawiedliwieni, z pogan, wierni okopowi, ale nie poświęceni, żeby być czy to malutkim statkiem, czy wielką kompanią, czy ostatecznie młodocianogodnymi, kiedy jeszcze było do tego możliwość. I zwróćmy uwagę, że zwierzęta były rozcinane, a ptaki nierozcinane. Rozcięcie jest dowodem pełnej śmierci. A takie nierozcinanie to umarł, nie umarł, wiadomo, jeszcze może polecić ten tak. Więc rozcięcie zwierząt wskazuje pełne poświęcenie tychże klas, bo oni są pełnymi wybrańcami i poświęcenie musiało być pełne. Natomiast klasa kwasi wybranych to jest, nie jest poświęcona, bo tam, zwłaszcza, że w tym naszym temacie byli jeszcze to tylko usprawiedliwieni z wiary. Niepełne poświęcenie. Nierozcinani, nierozcinane ptaki. Dowód 13 to Nahor, brat Abrahama. Wiem, czy będziemy czytać. Pierwsza Mojżeszowa, 11 rozdział, 27-32. To tylko opowiem. Pan przeczytam. Mam blisko, widzę siebie Biblii. 11 rozdział od 27. A ty, co rodzaje Tarego? Tare spłodził Abrama, Nahora, Harana. Haran, Lota. Umarł Haran przed obliczem Tarego, ojca swego, w ziemi narodzenia, w Ur Chaldejskim. I pojęli Abram i Nahor sobie żony. Abraham Sarę, a Nahor Melche, córkę Harana i tak dalej. A Sara była niepłodna i nie miała dziatek. Wziął wtedy Tarę Abrama, syna swego i Lota swego, i Lota syna Haranowego, wnuka swego i Sarę, żonę Abrama, syna swego, i wyszli z Ur Chaldejskiego, aby doszli do ziemi chananejskiej. A przyszli do Haranu i mieszkali tam. I było dni Tarego 205 i umarł Tare w Haranie. Nie doszedł do Kanaanu, ale Tare chciał dojść. Tylko nie umarł. Tylko nie doszedł, bo umarł. Tare, który umarł w Haranie, jest pewna usprawiedliwiony w jego Ewangelii. Nie doszedł do stanu poświęcenia pokazanego w ziemi kananejskiej. Abraham to usprawiedliwieni, którzy doszli. Nie tak jak Tare zmarli w swoim stanie usprawiedliwienia, wzięli na daremno, ale ci, którzy doszli, stali się maluczkim statkiem, doszli do Kanaanu, do sfery prawdy i jej ducha. Nahor to usprawiedliwieni, kwasi wybrani. Nigdy się nie poświęcili. Haran, który zmarł, to ci usprawiedliwionych, którzy wracają się do grzechu, umierają w swoim stanowisku przed Bogiem. No i Lot, który doszedł z Abrahamem do ziemi chananejskiej, to znowu ci, którzy stan usprawiedliwienia zamienili stan poświęcenia, ale co? Jak doszli do ziemi chananejskiej, to przylgnęli do Sodomy, do nominalnego chrześcijaństwa i do tego świata, czyli wielka kompania. Chociaż poszli drogą tak jak Abraham, weszli w stan ziemi chananejskiej, spłodzenia z ducha, do sfery prawdy i z jej ducha, i spłodzenia z ducha, ale przylgnęli w tymże poświęceniu do zbyt bardzo do tego świata i mieli z tego powodu problemy. Wiemy o Locie wszystko, także Lot jest pewną wielką kompanię. Podjął te same kroki co Abraham, doszedł do tego samego miejsca, a więc do pełnego poświęcenia, ale tam Sodoma była dla niego bardzo atrakcyjna. Pamiętam, jak Lot się upierał, żeby tam zamieszkać koniecznie koło tej... Nawet jak już go pan pobili i okradli, prawda? Wtedy, kiedy go Abraham ratował, to potem go Abraham odbił i tam wrócił i tam znowu zamieszkał. Uparty był. 14 dowód. Pomocnicy książąt wieku tysiąclecia. Książętami będą klasy godnych. Starożytno młodociano godni. Izajasz 32:1. Oto król będzie królował sprawiedliwości, a książęta w sądzie panować będą. Królem Chrystus głowa i ciało, książęta starożytne młodociano godni. Psalm 45:17. Zamiast ojców twych będziesz mieć synów twych, których postanowisz książętami po wszystkiej ziemi. Wiemy, na czym to polega. Jak to ojcowie cieleśni naszego Pana, prawda, jako Jezusa tutaj na ziemi, stają się jego synami później w wieku tysiąclecia, bo on ich zbudza z grobu, on ich doprowadza do pełni życia i on ich stanowi książętami w wieku tysiąclecia. Ale każde pokolenie, które miało tego jednego książęcia, tam miało także do tego księcia pomocników, którzy mu pomagali. Byli tacy różni pomocnicy, położeni nad setkami, pięćdziesiątkami, tam nie wiem, chyba dziesiątkami, którzy pomagali nawet dwudziestkami i w wykonywaniu książętom ich usługi wobec danego pokolenia. Tymi pomocnikami dla książąt, co jest właśnie obóz Epifanii. Kwasa wybrani znowu z obozem Epifanii na czele. Starożytni młodocianogodni będą mieli pomocników, głównie z obozu Epifanii. Obóz Epifanii jako pomocnicy książąt będą takimi misjonarzami wieku tysiąclecia. Tak jak teraz jeżdżą z nominalnego chrześcijaństwa, tak kiedyś my będziemy jeździli. Kto lubi podróże, będzie mógł sobie pojeździć po świecie, gdyż starożytni godne będą raczej stacjonarnymi przedstawicielami królestwa, a obóz Epifanii i pomocnicy będą do pracy łącznikami z zesiarem ludzkości, do pracy w terenie. Podróże będą bezpieczne, przyjemne, także nie będzie obawy. Dowód 15 to Izajasz 35. 2, wiersze 2, potem 6 i 7. Najpierw 2. Ślicznie zakwitnie i radując się, weselić się będzie z wykrzykaniem. Chwała Libanu będzie jej dana. A może od pierwszego, bo to nie wiem, o co chodzi. Weselić się z tego będzie pustynia i miejsce leśne. A rozraduje się i zakwitnie jako róża. Tak? Pustynia, znowu ludzkość w stanie upadku. I tutaj znowu te wspaniałe rzeczy, które tam się staną. Ślicznie zakwitnie i radując się, weselić się będzie z wykrzykaniem. Chwała Libanu będzie jej dana i ozdoba Karmelu i Saronu. one ujrzą chwałę pańską i ozdobę Boga naszego. I wiersz 6 i 7 jeszcze mówiliśmy. Wtedy podskoczy choromy jako jeleń, a niemych język śpiewać będzie, albowiem wody na puszczy wynikną, czyli prawdy wypłyną, a potoki na pustyniach. To samo. Powtórka, taka hebrajska poezja. I stanie się miejsce suche, tam gdzie nie było kiedyś prawdy, suche miejsce, jeziorem, a bezwodne źródłami wód. W łożyskach smoków, kiedy lęgali, trawa, trzcina i siedowie róź będzie. Znowu taki obraz rolniczy na temat stanu, który będzie w królestwie. Chwała Libanu, która ma tam się pojawić, jest oznaką sprawiedliwości. Tak, chwała Libanu, Liban znaczy biały, sprawiedliwości. Ozdoba Karmelu, Karmel znaczy owocny. To przedstawia klasy starożytne bociana godne. A Saronu, Saron to równina, klasa quasi wybrany. I one, te miliony ludzkości, ujrzą chwałę pańską. Tą chwałą pańską jest to samo, co chwała Libanu, czyli sprawiedliwość. I ujrzą ozdobę Boga naszego. To samo, co Karmel i Saron, czyli klasy godne, które będą rzymskimi przedstawicielami królestwa i klasę kwasi ich pomocników. Głównie znowu obóz epifanii, będzie szósty. Dowód 16. Naczynia z 2 Tymoteusza 2.20. 2 Tymoteusz 2.20. W wielkim domu nie tylko są naczynia złote i srebrne, ale też drewniane i gliniane. Niektórym ku czci, drugim zaś ku mniejszej czci. Znowu ci, którzy nie wierzą, że istnieją różne klasy ludu Bożego, niech wyjaśnią, dlaczego w tym wielkim domu jest tak dużo różnych naczyń. Bo przecież mamy tu złote, srebrne, drewniane, gliniane, ku czci i ku mniejszej czci. 6 różnych naczyń. Czy po co tak wymienione w tym wielkim domu te różne naczynia? Żebyśmy pewnie tylko poczytali. Naczynia ku czci i naczynia ku mniejszej czci. Wiemy, że czasami te naczynia ku mniejszej czci są tłumaczone przez Biblię jako naczynia ku zelżywości. Czyli takie tak brzydko tłumaczone, prawda? I czasami to mówimy, że to właśnie jest to błędne tłumaczenie, że ku mniejszej czci. Ale wcale tak nie musi być. Tłumaczenia to obydwa zupełnie mogą być poprawne. Naczynia ku czci będą nieco inne w wieku tysiąclecia, a nieco inne w wiekach przyszłych i podobnie ku naczynia ku mniejszej czci. One w pewnym etapie boskiego planu mogą być równie dobrze nazwane naczyniami ku zelżywości, tak jak rzeczywiście ma przekład gdański, to chyba przekład gdański tak tłumaczył początkowo. Otóż naczynia ku czci, czyli te takie lepsze, to w wieku tysiąclecia owce. Łącznie z kwasem, czyli owce ci, którzy będą pozytywnie się rozwijać. Ale w wiekach przyszłych naczynia ku czci to już będą kwasi wybrani. Bo powiedzmy, że będą naczynia jeszcze klarze ku mniejszej czci, to wykusia ludzkości. Więc teraz zobaczmy. W wieku tysiąclecia naczynia ku czci to będą owce. Bo naczyniami ku mniejszej czci będą ci, którzy będą z kozami w wieku tysiąclecia. Równie dobrze możemy je wtedy przetłumaczyć jako naczynia ku zelżywości. Kozły w wieku tysiąclecia to będą naczynia ku zelżywości. Nie tylko ku mniejszej czci. Bo oni przecież ostatecznie pójdą na wtórną śmierć. A więc na wieku tysiąclecia naczynia ku czci to owce, naczynia ku zelżywości, tutaj jest to bardzo dobre tłumaczenie, są to kozły wieku tysiąclecia. Na wieki przyszłe, kiedy nastąpi już próba i część ludzi zostanie usunięta, naczynia ku czci to kwasi wybrani, czyli ogólnie ta kwasy z obozem Epifanii znowu na czele. Jak mówimy kwasy, to wiadomo, że obóz tam jest na samym czele tego kwasy. Tylko czasami obóz jest węższy, sam obóz, a czasami szerszy kwasy z obozem na czele. Więc naczynia ku czci to kwasy, a naczynia ku, już teraz lepiej dać mniejszej czci, cała reszta zbawionej ludzkości. Która nie będzie pokazana tutaj w pokoleniu Judy, prawda, tym najbardziej ulubionym, gdzie będą pokazane obozy Epifanii, tylko w innych pokoleniach wokół przybytku. Zatem tłumaczenie Tymoteusza 2.20 jest poprawne zarówno w brzmieniu ku zelżywości, bo na wieku tysiąclecia będzie to oznaczało kozłów, którzy przecież pójdą na wtórną śmierć, i jest także poprawne w tłumaczeniu mniejszej czci, ku mniejszej czci, bo w wiekach przyszłych przecież ludzkość będzie nadal rozróżniona między tych, którzy poświęcili się przed Nowym Przymierzem, obóz Epifanii, w warunkach, kiedy inni też zbawieni w ogóle niemal nie myśleli o poświęceniu, i na tą resztę, która przed Nowym Przymierzem wcale nie myślała o Bogu i poświęceniu Jemu, ale później, jak już ucisk i wszystko zawalił, co sobie stworzyli i nie mieli wyjścia, no to się poświęcili i ostatecznie zwyciężyli. I na zawsze między tymi kłacami dwoma, kwasi wybranymi z tej strony i ludzkością z tamtej strony, chociaż będziemy wszyscy w jednym obozie członkami tego samego obozu w ziemskiej fazie królestwa, zawsze będzie różnica, bo było 12 różnych pokoleń. I wiemy, że niektóre z nich były, każda doszedłona w typie były, nie może nie były lepsze, nie, ale były też nie, były bardziej ulubione przez Boga, przez Jakuba i mniej ulubione. I wiemy też, że każdy z tych obozów, z tych grup 12 będzie, jak gdyby coś innego sobą znaczył.
coś innego sobą znaczył i wszędzie będzie to coś innego w boskim jeszcze planie w dalszej przyszłości wykonywał. Więc ten powód, także to tłumaczenie jest dobre i w takim zwie nie jest taki. Także nie musimy bardzo się spierać z tłumaczeniem kuzy, tylko trzeba zróżnić kiedy, na jaki okres, jakie tłumaczenie lepiej wypasuje. Nowód 17, ostatni. Córki Salfaada, nie to dłużej nim poświęcimy czasu, no może się do 12 wyrobimy, jak będę szybko mówił. Córki Salfaada, to córki jakiegoś Salfaada, prawda? One pochodziły z pokolenia oczywiście jakiego? Manasesa, no bo jakiego mogłyby pochodzić innego pokolenia, skoro mają być obozem Epifani. Więc córki Salfaada z pokolenia Manasesa, po tej części zachodniej, one były. Mamy kilka tekstów na ten temat, najpierw zaczniemy od 4 Mojżeszowej 27. 4 Mojżeszowa 27, od początku do wiersza 11. Wtedy przyszły córki Salfaada, syna Heferowego, syna Galaadowego, syna Machyrowego, syna Manasesowego. Wróciliśmy w końcu do źródła. Z pokolenia Manasesa, syna Józefowego, a te są imiona córek jego, Machla, Noa, Hegla, Melchatersa. Stanęły przed Mojżeszem i przed Elazarem, kapłanem, i przed książęty wszystkimi i wszystkim zgromadzeniem u drzwi namiotu i co mówią? Ojciec nasz umarł na puszczy, a on nie był w poczcie tych, którzy się byli przeciw Panu zbuntowali w poczcie Korego, ale dla grzechu swego umarł, nie mając synów. Czemużby zginąć miało imię ojca naszego z domu jego, przeto że nie miał syna? Dajcie nam dziedzictwo między bracią ojca naszego. Wtedy odniósł Mojżesz sprawę do Pana. I tuż mówi Pan, dobrze mówią córki Salfaadowe, daj im koniecznie osiadłość dziedzictwa między bracią ojca ich, a przenieś dziedzictwo ojca ich na nie. Synom także izraelskim powiedz, gdyby kto umarł i tak dalej. Cóż, nie będziemy mówić, bo Bóg przy tej okazji ustanowił coś dla Izraela. Ale problem synów, córek Salfaada. Kim one były, te córki Salfaada? Byli, no oczywiście nie chodzi o córki fizyczne, prawda? Były to córki duchowe. Ci, którzy przyprowadzili ich do prawdy, czyli ich ojciec, później wprawdzie zamarli. Ale te dzieci, które do prawdy przyprowadziły, w tejże prawdzie w jakiś sposób się znalazły. Ale ich ojcowie duchowi z powodu niewierności i atrakcyjności tego świata w swoim poświęceniu zamarli. I oni nie wiedzą, jakie jest ich miejsce w boskim planie. Co jest dla nich przewidziane? Ich ojciec stopniowo utracił prawdę i jej ducha. Jeszcze, właśnie mamy w tym wierszu, które to było? Na puszczy, gdzie to było? W trzecim wierszu, tak? Tak, ojciec nasz umarł na puszczy. Czyli zanim jeszcze ci ich duchowi ojcowie osiągnęli pełnię sfery prawdy jej ducha, umarli w swoim poświęceniu. To widzimy z naszego codziennego życia. Wokół nas różne osoby też były w prawdzie i zanim jeszcze w pełni posiadły sferę ducha i prawdy, rozwinęły się w tejże sferze, umierają w swoim poświęceniu, zaprzestają rozwijania tejże sfery ducha i prawdy. Oczywiście w pełni osiągamy dopiero przy końcu życia, także nawet starsi z nas mogą ją utracić, bo nie zdobędą, nie posiądą. On umarł jeszcze na puszczy. Chociaż jest podkreślone, nie byli tymi, którzy umarli w poczcie Korego, czyli nie brali udziału w przesiewaniu kontradakcjonizmu za 1908 do 1911, ale umarli dla swego grzechu, czyli z powodu własnego niedoceniania prawdy umarli. Potem ci, którzy ich prawdą zarazili, po wielu latach przychodzą do prawdy, wtedy kiedy już wejście do świetnicy i wejście na dziedziniec są zamknięte i nie wiedzą, jakie jest ich miejsce, gdzie jest ich dziedzictwo, czy nie będą miały w związku z tym żadnego dziedzictwa? Ponieważ oni właśnie, to, że one są pokazane w córkach, to pokazuje, że one wtedy, kiedy prawdę poznawały, jeszcze nie były w pełni poświęcone. Dlatego pokazane są w córkach. Poświęcenie ich następuje dopiero po roku 54, kiedy jest za późno, żeby wejść tutaj, no i także za późno, żeby wejść tutaj. I one wtedy się dopiero do prawdy dołączają. Są takie, mi się wydaje, w różnych zborach osoby, które wracają do prawdy, wrosły kiedyś w prawdzie, no tam z zboru na przykład w Wolszycach, skąd pochodzę, to przecież pamiętam, jest taka siostra jedna, która wrosła w domu prawdy, miała kontakt z prawdą, ale później wiadomo, dorastała, świat ją zainteresował, więc całe życie swoje przeżyła w świecie, oczywiście prawdę tam gdzieś w tyle zawsze pamiętała, że była, że miała, tam jakiś miała stosunek, jakiś tam pozytywny stosunek, ale poświęcenie jej nastąpiło dopiero wiele, wiele lat później, znaczy często przy końcu życia. Przez 15 iluś tam latach, prawda? I wtedy jest już właśnie, są to zamknięte drzwi tutaj i tutaj, bo to wynika z tego ich pytania, że są zamknięte drzwi. Że one przychodzą do stanu poświęcenia po roku 54, bo się dopytują, gdzie jakie jest dziedzictwo. I ten problem córek Salfaada, problem tych, którzy będą się poświęcali już po zamknięciu drzwi, czy tutaj, córki Salfaada, to ci, które tutaj, a ten problem, tego rodzaju problem, stanął już w Parauzji, publicznie przed Panem i przed ludem Bożym. Tak jak tutaj mamy w tych wierszach, że przyszły i stanęły przed Mojżeszem i przed Elazarem i pytają, jakie dziedzictwo, jaka nagroda tych, którzy przychodzą po ustaniu wysokiego powołania. Po zamknięciu drzwi tutaj, po zamknięciu drzwi tutaj. Wtedy Baruchel, jak oni, wtedy już był problem tych takich ludzi, którzy przychodzili do prawdy po zamknięciu czegoś tam, jakie jest ich dziedzictwo, Baruchel odpowiadał, że poświęcenie jest zawsze właściwe. I ci, którzy poświęcili się przed rokiem 54, stali się lewitami. Ci, którzy poświęcili się po roku 54, już nie mogą być lewitami, są pokazani. I ci, którzy pokazani właśnie, ci, którzy się poświęcili przed 54 rokiem, są pokazani w tej części Manasesa, po wschodniej stronie. Ci, którzy poświęcili się po roku 54, pokazani są już w Manasesie, po stronie zachodniej. Są już córkami Salfaada. Zobaczmy, jakie są ich cechy, córek Salfaada. Należą do pokornych, spragnionych prawdy. Którzy poświęcają się, jak powiedzieliśmy, po roku 54, dopytują się, jakie jest ich dziedzictwo. Ich ojcowie stopniowo utracili kiedyś prawdę, no i dlatego tym swoim dzieciom przygotowali trochę gorszą sytuację, prawda? Dzieci później wracają do tejże prawdy i dopytują się, jakie jest ich miejsce. Klasa ta, przynajmniej częściowo, jest świadoma tego faktu, że miała takich ojców, prawda, tych duchowych, którzy, bo mówią, że ojciec, no umarł nasz, no i co z nami będzie, prawda? Czują się w jakiś sposób tym faktem w gorszej sytuacji. Dopytują się przed Panem o swoje dziedzictwo, no i wynika, że znają prawdę epifaniczną, bo rozumieją fakt, że drzwi zostały zamknięte. W innych grupach ten faktów nie rozumieją. Jeszcze do najwyższej klasy nawet, jak wiemy, się ubiegają. Pełna odpowiedź na to pytanie, co z tymi, którzy po roku 54, po zamknięciu tych drzwi, pojawiła się pojawiła się w maju roku 54 w angielskiej zagranicznej prawdzie pod tytułem Królowa Saby. To o nim wspominałem, to jest pierwsze światło po roku 54, które pokazało Królową Saby jako tą klasę poświęcającą się po roku 54. No i potem były następne oczywiście, gdzie wykazano, jakie jest ich dziedzictwo, ale to był początek. Rok 54, majowa, teraźniejsza prawda, Królowa Saby. Jozue 17 rozdział, teraz go odczytamy, pokazuje podział ziemi dla Manasesa, także dla córek Salfaada. 17 od 1 do 6. Pasterz losy, rzucano losy, prawda, gdzie jaka komu ziemia. Pasterz los pokoleniu Manasesowemu, bo on jest pierworodny Józefów. Macherowi pierworodnemu Manasesowemu. Macherowi pierworodnemu Manasesowemu ojcu Galaada, przez to, że był mężem waleczny, dostał się Galaad i Basan. Dostało się też innym synom Manasesowym według domów ich. Synom Abiezer, Helek, Esriel, Sychem, Hefer, Hefer to ten znany, i synom Semida. Ci, co synowie Manasesowi, syna Józefowego, mężczyzny według domu ich. Ale Salfaad, syn Heferów, syna Galadowego, syna Macherowego, a ten syna Manasesowego nie miał synów. Jedno córki, imiona powtórzone, Machla, Noa, Hegla, Melcha, Tersa. Pięć ich było. Te przyszedłszy przed Eleazara, kapłana i przed Jozuego, syna Nunowego, mówią co? Pan rozkazał Mojżeszowi, aby dał nam dziedzictwo pośród braci naszych. I dał im Jozue według rozkazania pańskiego dziedzictwo w pośrodku braci ojca ich. I przypadło działów na Manasesa 10, oprócz ziemi Galaad i Basan, które były za Jordanem. Czyli na wschodzie. Ten Galaad i Basan były po wschodzie. Albowiem córki Manasesowe, czyli te Salfaada córki, otrzymały dziedzictwo między syny jego, a ziemia Galaad dostała się drugim synom Manasesa. To jest podział ziemi. Tu się nam trochę mylą te imiona, bo mamy syna tego, żeby się obraz żebyśmy bardziej widzieli, to ja to odtworzę. Niech tablica pracuje trochę. O! Czyli na początku będę podglądał, żebym sam nie zdobył teraz pomyłki, bo jak mówię wykład, to czasami można przedstawić. Józef był na początku. On miał syna Manasesa, ja tak napiszę Man, żebyśmy tak więcej mieli. Potem był Machyr, następny syn, ten znowu miał Galaad. I to tak wystarczy w linii prostej. Galaad miał natomiast raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć synów. To są wymienieni w drugim wierszu, prawda? Tam Jezer, Helek, Esriel, Sychem, Semida i Hefer. Więc Galaad miał raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Pomijam tych innych synów, prawda? To są imiona Jezer, Helek, Esriel, Sychem, Semida, ale Hefer. Ostatni jego syn, Hefer, tego właśnie Galaada. I tenże Hefer miał Salfaada. No a ten Salfaad miał 5 córek.
O, taka jest, tak można było przedstawić. Więc problem jest z tymi córkami Salfaada. Widzimy, że te córki Salfaada poprzez ojca Tefera, dziadka Galaada, pradziadka Machyra i prapradziadka Manasesa biegną do Józefa, prawda? Dlatego pokolenie Manasesa. Skomplikowane, ale bardziej lepiej już widać, jak się narysuje, niż jak tylko się czyta syna tego. Ja już to sobie tak tych synów tu porozpisywałem i mam takie też wykresiki, żeby to było wiadomo. Wiem, o, to są te córki Tefera, które nie wiedziały, jakie dzieci swoich, ale są z Manasesa. I 10 działów Manasesa dostała, prawda? Dla tych sześciu synów Galaada, 10 działów Manasesa było rozprowadzane sprawiedliwie według ilości osób. Tak było losowanie. Im więcej osób było w danej rodzinie w części, tym większy kawałek ziemi. Córki Salfaada dostały część, oczywiście, w części Hefera. Tak? W części Hefera, czyli swojego dziadka. O, córki Salfaada to tutaj są, tak? Salfaada to córki, a to Hefer był ich dziadkiem. Galaad cały, o ten Galaad, z tymi sześcioma i tymi wszystkimi, przedstawia cały obóz Epifanii. Cały poświęcony obóz Epifanii. 10 działów Manasesa, oni dostali wspólnie 10 działów. Co to jest 10? Liczba, tak? Doskonałość natury niższej niż boska. Po 7 boska, a 10 natura niższa niż boska. Została 10 działów Manasesa, czyli dziedzictwo na poziomie niższym niż poziom boski. To czyli natura niebieskie i ziemskie i ludzkie w to wchodzą. To, że było sześć rodzin Galaadu, pokazuje 6 grup obozu Epifanii według kraju pochodzenia. Kraju, kontynentu, przepraszam bardziej. Uważam, są wymienia Azja, Afryka, Ameryka Południowa, Australia, Europa i Ameryka Północna. 6 rodzin Galaadu. A 5 córek Salfaada przedstawiają nam obóz Epifanii w zależności od stopnia podobieństwa do Chrystusa, jakim sobie rozwinął. Znowu, jak widzimy, jakie dzielenie? Nawet w takim obozie Epifanii, najmniejszej klasie wybieranej z tej strony Nowego Przymierza. I tu jeszcze gradacja. 5 różnych stopni obozu Epifanii, zależnie od podobieństwa do Chrystusa, jakie sobie rozwiniemy. Czyli klasa i podobno, bo przecież nie wszyscy są tacy sami. Wiemy, jak Paweł pisał o Kościele, gwiazda od gwiazdy różni się jasnością. Chociaż każda to gwiazda. Każda gwiazda, powiedzmy, nie gwiazda jest symbolem, prawda, członka morskiego statka, ale i to się różnią od siebie. Ja wiem o tym, że są zorganizowani morskie statko wyozdobienia w 12 pokoleń izraelskich. W każdym pokoleniu Izraela, na każdym czele każdego pokolenia jeden z apostołów z wybitnie rozwiniętą daną cechą, jedną zalet z tych głównych 12. No i pod nim wszyscy ci, którzy są podobnego pokroju. I też podziały między nimi, prawda? I do różnych celów przez Boga będą używani w zależności od tego, jaka zaleta charakterystycznych 12 głównych łask została u nich rozwinięta szczególnie wybitnie. Nie wszyscy z nas rozwiną takie samo podobieństwo do Chrystusa. Przeczytam mały fragment na temat tego, że niektórzy z nas, chociaż w obozie Epifanii są, mogą mało rozwinąć, albo w ogóle nie rozwinąć się, i ci, którzy się w ogóle nie rozwiną, będą w sytuacji dosyć nieprzyjemnej. To jest cytat z pamięci prawdy angielskiej brata Jolego chyba słowa. Z powodu braku rozwoju i posiadania niepożądanego walczenia z nimi, niektórzy nie zwyciężą jako poświęcony obóz Epifanii. I dlatego powstaną z ogółem klasy restytucyjnej. Zwycięstwo wymaga wierności ślubom poświęcenia. Bóg każdego będzie sądził według serca, rozwoju podobieństwa do Chrystusa oraz na podstawie tego, ile ignorancji, słabości adamowych, innych wrogów oraz trudności wytrwale próbowaliśmy pokonać oraz przeciwko jakiej ilości światła zgrzeszyliśmy świadomie. Przeczytam to raz jeszcze, bo to tu się zasada całe kryteria naszej oceny. Stwierdzenie ogólne, że z powodu braku rozwoju i posiadania niepożądanych cech, niewalczenia lub niedostatecznego walczenia z tymi niepożądanymi cechami, niektórzy nie zwyciężą nawet w obozie Epifanii. No i wiadomo, będą oczywiście nie do natury ośmiać, tylko z klasą restytucyjną są wzbudzani, wypadają z klasy. Tak, czyli z pokolenia judowego do tyłu obozu i raz jeszcze, kiedy się Bóg tyłem zajmie, to wtedy raz jeszcze zajmie się i tymi z nas. Zwycięstwo wymaga wierności ślubom poświęcenia. Każdy wie. Bóg każdego sądził będzie według serca. Też każdy wie. Nie według uczynków, tylko serca. Rozwoju, podobieństwie do Chrystusa. Ile tam sercu rozwoju, podobieństwa do Chrystusa wymarzę. Wymarzę, rysuję raczej. Oraz na podstawie tego, i to jest właśnie ciekawe stwierdzenie, ile ignorancji, słabości adamowych oraz innych wrogów i trudności wytrwale próbowaliśmy pokonać,
czyli właśnie bierze pod uwagę całe zło, z którym się możemy borykać i jak wytrwale z tym walczyliśmy, no i przeciwko jakiej ilości światła zgrzeszyliśmy świadomie, przez lekceważenie. I na podstawie tego albo się zakwalifikujemy, albo nie. I będziemy w jednej z pięciu córek Alfaada, tutaj od Machli w górę, Machla jest jak gdyby, pewnie wynika to z ich znaczenia tych imion, prawda? Ja już to nie wnikałem, ale bardzo co mówi, że Machla najmniej rozwinięty obóz Epifanii, no a więcej Hegla, jeszcze więcej Melcha i Tersa na samej górze. Podejrzewam, że jakby wniknąć znaczenie imion tych córek, to będzie to wynikało z ich znaczenia imion, że tak to jest poukładane. Już należałoby kończyć. Nie wiem, czy przedłużymy, bo jeszcze mam chwileczkę, czy nie. Czy kończymy, jak właśnie co sobie życzą. Tak, bo chyba nikt po nas nie przychodzi. Tak, myślę, że to nie już jak 13 minut, ale już bym musiał tak, że do 10 po 12 skończę. Bo jeszcze mamy czwartą Mojżeszową, 36 rozdział. Tak myślałem, że tak będzie. Czwarta Mojżeszowa, 36 rozdział. Zobaczmy, jak tam się... Przeczytamy sobie 12 wierszy i krótko mówimy. Wtedy przystąpili mężowie przedniejsi z ojców pokolenia synów Galaada. Pamiętamy, Galaad cały, obóz Epifanii w swojej całości. Przystępują oni, syna Macherowego, syna Manasesowego z domu Józefowych i mówili do Mojżesza i do książąt przedniejszych i co mówią? Tobie, panu memu, rozkazał pan, abyś podzielił ziemię w dziedzictwo losem synom izraelskim. Nas to panu memu rozkazano od pana, abyś dał dziedzictwo Salfaada, brata naszego, córkom jego. Czyli te dwa wiersze mówią, że wybitniejsi, tak, wybitniejsi z Galaada, czyli wybitniejsi z obozu Epifanii, zwracają uwagę przed Jezusem i przed ludem Bożym na polecenie Jehowy, aby córki Salfaada otrzymały dziedzictwo jako przedtysiącletnie nasienie Abrahama. Który, jeśliby kto z inszego pokolenia synów izraelskich wziął za żony, odjęte będzie ich dziedzictwo od dziedzictwa ojców naszych, a przyłączy się do dziedzictwa onego pokolenia, do którego by je wzięto za żony, a tak z losu dziedzictwa naszego ubędzie. No zobaczmy. A gdy przyjdzie miłościwe lato synom izraelskim, wtedy przyłączone będzie dziedzictwo ich do dziedzictwa onego pokolenia, do którego by poszły za mąż. A tak od dziedzictwa pokolenia ojców naszych odjęte będzie dziedzictwo ich. Są zainteresowani dobrem obozu Epifanii, ci przedniejsi, aby przez symboliczne związki z innymi, dodajmy z innymi niepoświęconymi, nie stracili swego dziedzictwa jako obozu Epifanii, bo będzie odjęte ich dziedzictwo, gdyby za mąż wyszły za innych. Z innych pokoleń, którzy nie są już obozem Epifanii. Czyli gdyby ci wtedy tracą dziedzictwo jako w tej klasie i opadają do klasy aristotelicznej, bo ci inni to są inne pokolenia. Z tych 9,5 prawda, pokoleń, którzy też będą mieli przecież dziedzictwo, ale w wieku tysiąclecia. Z tamtymi będzie ich dziedzictwo, jeżeli by nawiązali zbyt bliskie związki, bo się nie chodzi o koniecznie o zamąż pójście, ale zamąż pójście jest, jak wiemy, w Biblii też mówione, żeby było w Panu. Bo często przez zamąż pójście zaczyna się odejście w ogóle także i od prawdy i od poświęcenia. Ale nie jest tylko to, ale także i to. Jest pokazane, że przez te symboliczne związki z innymi, nie z pokolenia poświęconych, ich dziedzictwo przejdzie tam. Z klasą restytucyjną kiedyś będą się ubiegali, ale tracą to dziedzictwo jako córki Salfaada, jako Manasesy, nie wiadomo, jak to będzie. Jako członkowie pokolenia Manasesa. Wtedy powiedział Mojżesz synom izraelskim według słowa pańskiego, dobrze mówi pokolenie synów Józefowych. Tak, aprobata, pochwała Pana. Dobrze mówią. I od 6 do 9. To ci jest, co rozkazał Pan o córkach Salfaada, mówiąc, jako się im upodoba, niech idą za mąż. Tylko, zobaczmy, tylko w domu pokolenia ojców swoich niech idą za mąż. Tylko w obozie Epifanii. To nie chodzi o to, żeby akurat, ale żeby nie z niepoświęconymi, nie z tymi, którzy nie są przyszłością obozem Epifanii, bo ci inni na razie są niepoświęceni. Oni w wieku tysiąclecia będą dopiero mieli swoje ubieganie o dziedzictwo. Mogą iść za kogo chcą, ale tylko w Manasesie. W Manasesie, inaczej dziedzictwo pójdzie ich tam. Aby nie było przenoszone dziedzictwo synów izraelskich z pokolenia na pokolenie, bo każdy z synów izraelskich zostawać ma przy dziedzictwie pokolenia ojców swych. A każda córka, która by miała dziedzictwo z pokoleń synów izraelskich, za kogokolwiek z domu pokolenia ojca swego pójdzie, żeby otrzymali dziedzicznie synowie izraelscy każde dziedzictwo ojców swych. Bo nie ma być przenoszone dziedzictwo z pokolenia na pokolenie inne, ale każdy przy dziedzictwie swoim zostać ma z pokolenia synów izraelskich. Jak wtedy rozkazał Pan Mojżeszowi, tak uczyniły córki Salfaadowe. Czyli wierne były. Czyli od razu wiadomo, że ci z nas, którzy tak nie postąpią, nie są pokazani w córkach Salfaadowych. Tylko gdzie indziej, bo już innych pokoleniach, bo córki były Salfaadowe posłuszne.
skończone obrazie, wszyscy tak się muszą zachować.
Posłuszne zalecenie. I jeszcze tylko jeden mały komentarz, bo to czasami postępuje. Pod jakim przymierzem rozwija się obóz Epifanii? Niektórzy wrogowie tejże prasy mówią, nie ma przymierza, które by rozwijało obóz Epifanii. Gdzie jest matka? Jak są dzieci, to gdzie matka? Nie ma przymierza. I mówią, nie ma, niemożliwe, żeby taka klasa była, bo nie ma przymierza, które by ich rozwijało. Otóż ich przymierzem jest to samo przymierze, które jest przymierzem dla młodocianogodnych. Młodocianogodni też niektórzy mówią, nie ma przymierza, nie ma matki, kto ich rozwija. To tymi obietnicami, bo przymierze to jest obietnica. Wystarczy tylko mieć w Biblii obietnicę, a już mamy przymierze, które to rozwija, bo przymierze nie jest niczym innym jak obietnicą. Że taki ktoś ma prawo się rozwijać, on na tym bazuje, tym się karmi i dzięki temu ma prawo spodziewać się tego albo tamtego, jeżeli ma obietnicę. Jeżeli nic nie jest obiecane w Biblii na ten temat, jeżeli nie byłoby powiedziane, to oczywiście nie może się spodziewać, bo by sobie wyssał z palca. Ale jeżeli ma obietnicę, to ma przymierze i może na niej bazować i liczyć na to, że Bóg ją kiedyś ziści. Co jest ich matką, ich obietnicą? To samo, co było obietnicą dla wszystkich innych z klasy do Bożego. Pierwsza Mojżeszowa 22:16, to wszyscy znamy bardzo dobrze. 22:16, przez samego siebie przysiągłem, ponieważ to uczynił, a nie sfolgowałeś synowi temu, błogosławić ci będę, a rozmnożę nasienie twoje jako gwiazdy niebieskie i jako piasek, który jest na brzegu morskim. Wcześniej mamy obietnicy, że jego nasienie będzie rozwinięte jako gwiazdy niebieskie, czyli faza duchowa, ale także jako piasek. A kto jest tym piaskiem? Czy nie klasy godne, jedna wcześniej, druga teraz i nie obóz Epifanii? Który jest na brzegu morskim? A odziedziczy nasienie twoje bramy nieprzyjaciół swoich. I błogosławione będą w nasieniu twoim wszystkie narody ziemi. Zobaczmy. Gdzie pisa? Tutaj. Nasienie Abrahama. Gwiazdy i piasek. Obietnica, że rozwinie nasienie Abrahama jako gwiazdy, jako piasek, czyli jako ci, którzy będą na fazie duchowej, a także jako tych, którzy będą na fazie ziemskiej, no bo piasek to jest ziemi, prawda? Wszyscy się z tym zgodzą. I co dalej mówi? I błogosławione będą w nasieniu twoim wszystkie narody ziemi. W którym nasieniu? Czy tylko w gwiezdnym? A nie w tym? No, w nasieniu twoim, przecież nasienie jest gwiazdy i piasek. A więc łączymy te nasienie, bo mówi, że rozwinie nasienie twoje w tych dwóch pododdziałach i w twym nasieniu tutaj mamy dopiero narody. Tak? I narody będą błogosławione przez nasienie, które rozwinę. Czyż nie ma obietnicy, że Bóg rozwinie przez Abrahama i gwiazdy, i piasek, i przez to będzie dopiero błogosławił wszystkie inne narody ziemi? No jest obietnica. Jest miejsce dla obozu Epifanii. O tutaj. Razem z młodocianogodnymi, bo tutaj oczywiście w gwiazdach się nie mieścimy. Ani godni się nie mieszczą, ani my się nie mieścimy. Ale Bóg także obieca rozwinąć piasek. Piasek to nie są narody wcale. Bo dopiero potem mówi, że i w twoim nasieniu będą dopiero narody błogosławione, a więc narody są poza tym nasieniem, i tym. I przez to, z tej tu z fazy duchowej, tu z fazy ziemskiej będą błogosławione narody ziemi. I Bóg w tej chwili przygotowuje nasienie, to już jest gotowe, to już jest prawie gotowe. I potem dlatego będzie błogosławienie przez to nasienie całych narodów wszystkich. Zobaczmy na Rzymian 4:16. Którzy mówi... No raz postanę, co mówi, a potem powiem, co mówi, bo jak zapowiem, to po co to zapowiadać. Rzymian 4:16. A przecież z wiary jest dziedzictwo, aby było z łaski i żeby była warowna obietnica wszystkiemu nasieniu. Nie tylko temu, który jest z zakonu, ale temu, który jest z wiary Abrahamowej, który jest ojcem nas wszystkich. Zanim cokolwiek powiem, to jeszcze odczytam Galatów 3, a potem sobie powiemy coś. Galatów 3:6-9. A tak ci, którzy są z wiary, dostępują błogosławieństwa z wiernym Abrahamem. Albowiem, ile ich jest z uczynków zakonu, pod przekleństwem są, bo napisano przeklęty każdy, który by nie został we wszystkim, co napisane w księgach zakonu, aby to czynił. A iż przez zakon nikt nie bywał usprawiedliwiony przed Bogiem, jawne jest, że sprawiedliwy z wiary żyć będzie. Ale zakon nie jest z wiary, lecz człowiek, który by je czynił, żyć będzie przez nie. A my ja mam czytać 6-9, a jeszcze tam coś innego widzę. No właśnie, zacząłem czytać od 9. Przepraszam, wracamy do początku. Do 6 wiersza. Chodziło mi od 6-9, a nie od 9 dalej. Tak jako Abraham uwierzył Bogu i przeczytano mu to ku sprawiedliwości, za sprawiedliwość albo ku sprawiedliwości, widzicie tedy, że ci, którzy są z wiary, są synami Abrahamowymi. A upatrzywszy to pismo, iż z wiary Bóg usprawiedliwia pogan, przedtem powiedziała Abrahamowi, iż w tobie będą błogosławione wszystkie narody. A tak ci, jeszcze to właśnie ten wiersz końcowy, właśnie to potem mi nie pasowało. A tak ci, którzy są z wiary, dostępują błogosławieństwa z wiernym Abrahamem. Czy nie mamy to powiedziane wyraźnie w tym Rzymian 4,16, że gdzie było to Rzymian 4,16? Tutaj. Przeto z wiary jest dziedzictwo, aby było z łaski, żeby była warowna obietnica, nie tylko temu, ale temu, który jest z wiary abrahamowej, który jest ojcem nas wszystkich. Z Rzymian wynika, że wszyscy, którzy mają taką samą wiarę, jak ma Abraham, czyli idą wiarą, a nie widzeniem, są nasieniem Abrahama. Tu jest ojcem nas wszystkich, którzy jesteśmy z wiary, tak jak Abraham. Tu u Galatów mamy podobnie. Tak jak Abraham uwierzył Bogu i miał to za sprawiedliwość, widzicie wtedy, że ci, którzy są z wiary, są synami Abrahama. Czy obu Zelifani nie idzie wiarą? Czy Młodociano Godi nie idą wiarą? Są synami Abrahama. Upatrzywszy to pismo i z wiary Bóg usprawiedliwiał, przedtem opowiedziano Abrahamowi, iż w tobie... Każdy, kto jest z wiary, każdy, kto idzie wiarą. Czyli z tego wynika wyraźnie, że dopóki trwają obecne warunki, w których niezbędna jest wiara i nie można iść widzeniem, tak jak to będzie w wieku tysiąclecia pod owym przymierzem, każdy, który idzie wiarą, tak jak przed Abraham wiarą, który nie widział, nie rozumiał, ale wiarą przed, tak jak Bóg mu kazał, łącznie z ofiarowaniem własnego syna, opuszczeniem kraju, w którym mieszkał i wyjściu gdzieś tam w nieznane, to wszyscy, którzy tak samo idą wiarą, są raz, że są jego potomkami, jego nasieniem, jego dziećmi, a oprócz tego razem z nim dostępują błogosławieństwa. Wiesz, gdzie on tym mówi? Którzy są z wiary, razem z Abrahamem dostępują błogosławieństwa obiecanych. No i mamy także to błogosławieństwo z Mojżeszowej. Także tutaj to jest nasza matka. To jest obietnica, to jest przymierze, na podstawie którego wszyscy, którzy są z wiary, mogą spodziewać się błogosławieństw i są rozwijani tymi właśnie obietnicami. Oczywiście, że nie są pokazani wielki żonie jak Sara, prawda? Pokazywała przymierze Sary na malutkie statko, prawda? Jest niczym jak Agar na Izrael, tak jak Ketura później na wiek tysiąclecia, ale wieka, no panie, zauważ, to też nie jest pokazana w żadnej żonie Jakuba, Abrahama. To, że to takie mówienie, że nie jest znana żona nie pokazuje żony Abrahama, nie wyczerpują całości boskiego planu. W Keturze są pokazani także ci wszyscy inni, prawda? Jako, bo oni uzyskają swoje życie pod wiekiem tysiąclecia. Ale mamy mnóstwo różnych tekstów biblijnych i to obietnica wskazuje na rozwinięcie piasku i na to, że wszyscy, którzy są z wiary, podobne do wiary Abrahama, otrzymują błogosławieństwo razem z nich. I ona działa obecnie wobec młodociana godnych, to obietnica i obu zabijani. Gdyż tak jak Abraham, idą wiarą tam, gdzie nie widzą, gdzie nie rozumieją. Oczywiście te ziemskie zarysy o piasku, tak, z przymierza Abrahama nie dają życia ani klasie młodociana godnej, ani obozowi Epifani w tej chwili. Bo życie jako takie otrzymają pod Keturą, pod nowym przymierzem, jako synowie Kedury. Ale w tej chwili dają im co? Stanowisko w klasie piasku. I taka jest prawda. I nie można tego niczym obawić. I to już nasz temat doprowadza do końca. Tak jak obiecałem, że 10 po nam się uda skończyć. Myślę, że nie był za trudny, żeby państwo z tego coś zrozumieli. A oczywiście trzeba nie tylko zrozumieć, ale potem jeszcze myśleć, wracać, badać samemu, żeby tą prawdę utwierdzić i uczynić naszą własnością. Dziękuję wszystkim za uwagę i na tym kończę, życząc błogosławień z tej lekcji.